Ludzie nowej kultury.
W Radiu Nowa Kultura kolejna audycja z cyklu Ludzie nowej kultury. Agata Pniewska przy mikrofonie. Dzisiaj jest ze mną Marta Ławska-Zawadzka. Cześć Marto.
Cześć, witam cię serdecznie.
Jesteś szczęśliwą żoną Michała.
Tak, zgadza się.
Potwierdzone, okej. Okay. Wokalistką, coraz częściej solową, no ale śpiewasz w zespole TGD.
Dokładnie tak.
To było twoim marzeniem, prawda? Gdzieś tam od dzieciństwa?
No, od dzieciństwa tak naprawdę ja w ogóle zaczynałam od muzyki gospel, więc to TGD siłą rzeczy gdzieś się przebijało, jak byłam dzieckiem. Bo TGD jest troszeczkę starsze ode mnie. Także już jako młoda osoba, w sensie śpiewająca, bardziej świadomie miałam takie pragnienie, żeby w TGD śpiewać kiedyś. No i to się udało.
Jesteś też trenerem wokalnym i psychologiem.
Dokładnie.
Marto, śpiewasz od dzieciństwa. Ile to byłoby już lat?
No, już co liczy. Wiesz co? Zaczęłam, jak miałam lat 8, czyli 22 lata śpiewam już. Mam 30 lat. Dobrze liczę.
Kawał czasu i doświadczenia.
Tak jest. No, i były to piękne lata i powiem ci szczerze, że mam takie momenty, że jak sobie myślę o tym czasie, to sama jestem zadziwiona, ile to się wydarzyło i zastanawiam się, czy ja w ogóle to przeżyłam, nie? Że naprawdę to było realne. Te wszystkie festiwale, konkursy, wyjazdy, no ale patrząc na dyplomy i dowody, że tam byłam, to tak.
No właśnie, festiwale, konkursy, towarzyszyła ci muzyka rozrywkowa. Wzięłaś też udział w telewizyjnym programie muzycznym X Factor.
Mhm, tak jest.
Ale wybrałaś muzykę chrześcijańską.
Dokładnie.
To chyba w tym czasie zdecydowałaś, że chcesz śpiewać dla Pana Boga, prawda?
W sensie miałam pewnego razu takie przesłanie w swoim sercu i w głowie też, że bardzo dużo osób mówiło mi o tym, że to, co robię, jest charyzmatyczne i w takim raczej świeckim wydaniu charyzmatyczne, że pociąga ludzi, że po prostu podoba im się to i chcą mnie słuchać. Więc po wszystkich tych doświadczeniach typu festiwale, które były wspaniałym doświadczeniem, na pewno dużo mi dały, czy po X Faktorze, czy po jeszcze innych wielu, wielu jakichś występach, ja po prostu stwierdziłam, że skoro jest jakaś możliwość bycia właśnie charyzmatycznym, czyli takim, żeby ci ludzie słuchali i jest taka możliwość mówić do ludzi, to trzeba mówić o tym, co jest najważniejsze, czyli Panu Jezusie. I jakby dla mnie w którymś momencie te festiwale, występy świeckie, komercyjne, mówi się rozrywkowe, przestały mieć sens, że po prostu fajnie jest śpiewać o ważnych rzeczach, bo jest mnóstwo ważnych rzeczy do powiedzenia, ale dla mnie i w ogóle w moim życiu pozamuzycznym i w ogóle poza sceną, Jezus był bardzo ważny, jak nie najważniejszy. Więc chciałam po prostu o Nim śpiewać, o tym, co naprawdę zapełnia większość mojego życia, bo taka jest prawda.
A słowo kariera? Było dla ciebie ważne?
Yes. Ja myślę, że dla mnie chyba najmniej, powiem szczerze. W sensie dużo osób dookoła chciało, żebym ja zrobiła karierę i jakby słyszałam to słowo, ale to było, powiem szczerze tak, że jak jest słowo kariera, to mam też takie wrażenie, że idzie za tym pewna odpowiedzialność. I ja gdzieś po prostu jakieś takie obciążenie, jakieś takie coś, że oczywiście, że jeżeli robisz karierę, wydasz jedną płytę, musisz potem za chwilę wydać drugą, działać, być cały czas. Jak ja to słyszałam, to jak byłam oczywiście jeszcze młodsza, to po prostu mi się robiło słabo. I w którymś momencie życia doszłam do wniosku, że to takie jakby podpinanie się pod to słowo i podrobienie kariery bardzo mnie stresuje i pozbawia mnie przyjemności ze śpiewania.
Wiąże się z oczekiwaniami?
Dokładnie. Ludzi, wszystkich w ogóle, otoczenia całego, jak już pewien poziom masz. I przeszłam do takiego myślenia, że ja po prostu chcę śpiewać, gdziekolwiek by to miało być, czy to będzie w kościele, w radiu, w telewizji, czy to będzie na scenie, czy to będzie poza sceną, jest to nieważne, po prostu chcę śpiewać. I to mnie uwolniło bardzo. I jeżeli dzieje się jakaś kariera, to mimochodem, to na pewno się nie dzieje świadomie. Niektórzy ludzie tak twierdzą, w sensie, że jakaś kariera się dzieje w moim życiu, ale jakby ja się do tego nie przywiązuję.
A jak ty na to patrzysz?
Ja po prostu się cieszę. Chyba taką dziecinną radością, że Pan Bóg naprawdę stawia mnie w takich naprawdę różnych miejscach, o których marzyłam. Takim na przykład miejscem było Chwała Mu i zaśpiewanie z Adamem Sztabą. Muszę to powiedzieć, że jestem jego fanką od 12 roku życia. Słuchałam jego w ogóle utworów, jego kompozycji, nie jego duetów, tylko jakby jego utworów. I byłam zachwycona i to było moim marzeniem zaśpiewać z Nim na przykład. Więc jakby to jest wielki przywilej, że Pan Bóg słyszy, widzi, co my chcemy. Ja tak często mówię, że jeżeli masz serce przy sercu z Nim i On ci ufa też, wie kim jesteś, bo się poznajecie, tworzycie relacje, to nie boi się dać takich rzeczy człowiekowi.
I wie kiedy, co, w jakim czasie.
Dokładnie tak.
A powiedz, jak rezygnowałaś z tej komercji dla Pana Boga? Miałaś takie poczucie, że rezygnujesz z czegoś no, ważnego, fajnego, że to jest jakaś jakby ofiara, jakiś koszt dla Pana Boga?
W sensie oczywiście muzyka chrześcijańska, moim zdaniem, znaczy oczywiście są spory, czy istnieje coś takiego, chociaż mój mąż stwierdził, że istnieje, jest takie coś, więc po prostu muzyka chrześcijańska, wiadomo o kim mówi, prawda? Mówimy o Jezusie. Więc miałam taką myśl, że może to utrudniać jakby kontakt, przesłanie do ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga. I zastanawiałam się, czy tak bardzo mi jakoś zależy na tym, żeby trafiać też do takiej jakiejś grupy odbiorców, a nie wystarczy mi ta, która jest jakby grupą odbiorców muzyki chrześcijańskiej, nie? Miałam takie zastanowienie i jakiegoś takiego stygmatyzowania może trochę się bałam, jak byłam młodsza, ale teraz widzę, myślę, że to przychodzi też z wiekiem, z dojrzałością i z tym, że widzę, że musisz się określić. To może jest mocne. W takim sensie, że nie można śpiewać, znaczy może są tacy ludzie, ale ja tak nie mogłam, nie? Że troszkę komercja, troszkę chrześcijańska muzyka, jakby prawo, lewo, trzeba wybrać kierunek, w którym się chce podążać, bo ja widziałam, że jak byłam mniej więcej tak po środku, to nie byłam szczęśliwa, nie? I czułam, że to nie jest do końca szczere. A teraz myślę, że po prostu to jest to, czym żyję i nie ściemniam w niczym. Nie muszę grać, bo zazwyczaj mówię moim uczniom nawet, że w rozrywkowych utworach po prostu wchodzisz w jakąś rolę, a mi się nie chce grać po prostu i mam dosyć takich masek, że nie wiem, śpiewam o miłości, jak zawsze mówię, która jest ważna, ale nie najważniejsza w kwestii takiej ludzkiej, tylko dla mnie mówię, ta Boża miłość jest najważniejsza i z niej wszystko wychodzi.
Powiedz, do programu poszłaś już jako osoba wierząca. Czy ludzie to widzieli? Czy w ogóle była przestrzeń, żeby przyznać się, może to takie duże słowo, ale no, że było widać, że ty jesteś wierząca?
Ja się z tym nigdy nie ukrywałam. Mam też takie coś w sobie, że mam dużą lekkość mówienia o tym i jakoś tak mi ciężko nie mówić. Dlatego, w sensie oczywiście może nie przychodzę i nie mówię, ej, słuchajcie, jestem wierząca, chciałam coś powiedzieć. Tylko po prostu w
Słuchamy
rozmowie.
Cię.
Tak, tak. Czasami w rozmowach to wychodziło. I myślę, że w X Faktorze w ogóle w tej mojej edycji spotkałam się z osobami, które już wcześniej znałam, wieloma. Więc jakby one też miały taką świadomość, że ja jestem wierzącą osobą, bo ja tak naprawdę od najwcześniejszych takich moich lat młodości, jak miałam lat 12, 15 do góry, no tak troszeczkę się z tym obnażałam na Facebooku, nie? Że wstawiałam cytaty z Pisma Świętego, moje
w
przemyślenia.
W tak młodym wieku?
Tak, i jeszcze potem miałam z tego powodu problemy.
A miałeś koleżanki w szkole?
Miałam, może jedną miałam. Czy, no wierzysz, że miałam poza szkołą, prawda? Ale nie, w szkole naprawdę dzisiaj się z tego śmieję, ale na serio czułam się po prostu prześladowana za to. W sensie, że po prostu tam się czasami odbywały batalie pod tymi postami. Ja po prostu się cykałam, że co się stanie, jak ja przyjdę do szkoły.
Ale stawiałaś kolejne.
Tak. To było silniejsze chyba i jakby nie można o tym milczeć. Myślę, że wiesz o co chodzi, że jak się człowiek zakocha, porównaj to do zakochania. Ja byłam po prostu zakochana tak na maksa. Myślę, że dalej jestem, chociaż ta miłość ewoluuje, jak to mówi psychologia, z którą też jestem związana. Ja byłam po prostu zakochana, mi było ciężko nie mówić o Panu Jezusie i ciężko nie dzielić się Nim, bo wiem, jakie to jest dobro. I, no i właśnie te osoby to wiedziały, ale w X Faktorze miałam takie momenty, kiedy potrzebowałam się tam połączyć z górą, nazwijmy to, to otwierałam Pismo Święte i na oczach wszystkich, nie chowałam się po toaletach ani nigdzie, więc ludzie widzieli po prostu, że to no, dla nich to było trochę dziwne, w sensie takie pewnie może nawet śmieszne, ale dla mnie nie, więc jakby tam się też potrzebowałam parę porad i takiego natchnienia, więc jakby otwierałam Słowo Boże, czytałam i dawało mi to siłę tam wtedy też.
Pytali cię o to?
Tylko dziwnie patrzyli, ale się nie pytali. Nie, nie pytali się, bo już mówię, później z tymi osobami, które gdzieś tam się wokół mnie kręciły, one po prostu wiedziały, jakie mam, co wyznaję i w co wierzę i że ja się tego nie wstydzę i w sensie nie zamierzam milczeć, bo dlaczego to nie ma być naturalne? Że po prostu są różne inne religie i jakby ludzie są wręcz z nich dumni. Dlaczego mamy nie być dumni z Chrystusa? I nie pokazywać tego, oczywiście w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że po prostu kiedy ja chcę otworzyć Pismo Święte, niech to będzie normalne, bo to jest moja księga, z której po prostu płynie dla mnie życie. Takie mam założenie.
Rozmawiamy tutaj o kulturze Królestwa Bożego.
Tak,
nowa kultura, czyli kultura Królestwa Bożego. Co dla ciebie jest takimi standardami Królestwa Bożego?
Jeżeli o tym myślę, to przychodzi mi na myśl takie jedno zdanie, żeby ludzie poznawali chrześcijan po tym, jak się traktują nawzajem, tą miłość wzajemną. I na przykład ja to totalnie widzę, że jeżeli żyję po prostu tym, co mówi Pismo Święte i ludzie wokół mnie naprawdę nim żyją, to atmosfera jest zupełnie inna. I po prostu dobrze by było i jakby próbuję sama według tego żyć, chociaż nie jest łatwo, bo nie oszukujmy się, jestem człowiekiem, który walczy ze swoimi emocjami, z różnymi frustracjami. No myślę, że jak większość z nas, to nie jest łatwo gdzieś zachować jakby to, co w Piśmie Świętym jest napisane o tym, ale myślę, że relacja z Jezusem i bycie z Nim, nawet jak jest jałowo, ja ostatnio mam taki czas, przyznaję się, że po prostu siadam na modlitwie i dosłownie siedzę i mam wysiedzieć, nawet jak mi się już nie chce, to po prostu siedzę i się modlę, medytuję Słowo Boże, ale właśnie dlatego, żeby to miało owoce w moim życiu, mimo tego, że jest jakiś trudny, gorszy czas. I widzę tego owoce w moim życiu, w moim małżeństwie przede wszystkim, bo jakby my bardzo blisko żyjemy z moim mężem, w sensie, że mam wrażenie, żebyśmy ciągle ze sobą byli. Jak on wychodzi do pracy czasami, bo raczej pracuję na home office, to po prostu mi jest dziwnie, że taka sama siedzę w tym domu, albo gdzieś tam wychodzę sama. Także my z moim mężem naprawdę widzimy, kiedy jesteśmy w Chrystusie tak złączeni, że po prostu mamy dobre flow modlitewne, nazwijmy to, nie każdy odbierze to jak chce, a kiedy go nie mamy. Bo faktycznie, kiedy przestajemy je mieć, to się gorzej dogadujemy, to widzę, naprawdę. I kiedy idziemy się pomodlić, przemyśleć swoje w ogóle życie, zachowanie, relacje z Panem Bogiem, to potem zaczynamy ze sobą naprawdę współgrać. To jest po prostu naprawdę niebo na ziemi. Serio.
Ciekawe, że właśnie pierwszą płaszczyzną tego nieba na ziemi są nasze rodziny, nasze małżeństwa, a dopiero potem ten świat, w którym żyjemy i do którego idziemy na zewnątrz, co no można różnie mówić, ale czasami się wydaje, że to jest właśnie łatwiejsze niż ten dom po prostu, w którym się jest.
Czasami tak, ja tutaj tylko rzucę komentarz, ale Bogu dziękuję, że mój mąż jest osobą wierzącą i taką, że on mnie czasami do pionu ustawia, w sensie oczywiście pozytywnie, jeżeli chodzi o modlitwę, nie? I takie modlitewne, duchowe życie. Więc jakby w domu ja mam totalny luz. Mój mąż zawsze kończy modlitwę, bardzo chętnie dowie się, co się dowiedziałam, co przeżyłam. Zawsze mnie o to pyta. Ja czasami jak mam takie, wiesz, modlitwy, które są no, dosyć, nazwijmy to, suche, nie ma z tego moim zdaniem owoców takich widocznych w tym momencie po modlitwie, to nie wiem, co mu powiedzieć czasami. Więc wychodzę i mówię, no nic się nie stało. W sensie, no spotkaliśmy się, było spotkanie, była wierność, że przyszłam, ale mówię, nie mam jakichś przemyśleń, no okej, dobra. Więc jakby, ale mój mąż kocha gadać, tak jak i ja, jak słychać. Więc tych rozmów jest dużo, aczkolwiek w domu rodzinnym. Bogu dziękuję, że też się moi ludzie nawrócili, nawracają cały czas i jakby ten temat, widzę, że to ewoluowało, więc w ogóle temat wiary i jest naprawdę przyjemnie i miło i mam nadzieję, że to dalej będzie postępowało.
Wspomniałaś, że Twoja rodzina, ludzie w domu, że się nawrócili. Chcesz opowiedzieć o tym coś więcej? Czy to był jakiś proces, jak to wyglądało?
Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to moja mama po prostu zaczęła szukać sensu swojego życia, kiedy mój dziadek zmarł, a mój dziadek zmarł parę miesięcy po moim urodzeniu. I to było szczęście w nieszczęściu, prawda? Bo jak zaczęła szukać tego sensu, to aleluja, że znalazła go w Chrystusie. Więc ja od tak naprawdę samego początku byłam wychowywana i pokazywany mi był Pan Jezus po prostu jako ktoś niezwykły. Wiara jako coś niezwykłego. Więc ja od najmłodszych lat po prostu byłam w kościele, robiłam swoje pierwsze seminarium odnowy wiary, życia w Duchu Świętym, jak miałam lat 12. Więc w ogóle ja już odnawiałam wiarę.
To dlatego te posty pisałaś potem.
No. Tak, ale wiesz, ja już odnawiałam wiarę, jak miałam lat 12, także no różnie to bywa. I naprawdę myśmy doświadczyli bardzo wielu uzdrowień i jakichś takich dotyków Pana Boga, więc jakby obok tego ciężko jest przejść obojętnie. Nie przechodzi się obok tego obojętnie. Dalej to jest proces, no bo człowiek się rozwija. Jak byłyśmy młodsze, to było coś innego z moją siostrą, bo mówię młodsze, bo jesteśmy w dwójkę. A teraz, kiedy oni, wiadomo, idą dalej w życie, idziemy dalej w życie w swoich rodzinach, to też jest coś innego, wiadomo. Ale widzę to, że też jakieś moje psychologiczne duchowe wstawki. Moja rodzina jest otwarta na jakiś taki mój komentarz z boku. Daje owoc, więc po prostu dogadujemy się naprawdę fajnie i też tak duchowo i tak normalnie, więc aleluja.
A co byś powiedziała osobie, która modli się i czeka na nawrócenie swojej rodziny, która już poznała Jezusa, a wie, że bliskie jej osoby może nawet chodzą do kościoła, ale no nie było jeszcze tego spotkania, które jest spotkaniem i które zmienia życie.
Aż się trochę wzruszyłam, serio, w sensie, że jakoś taka emocja we mnie się pojawiła, dlatego, że to jest bardzo trudne. I ja bardzo współczuję takim ludziom, w sensie współodczuwam z nimi, bo współczuję to tak różnie jest odbierane, współodczuwam, bo to jest mega trudne, ale niestety nie jesteśmy odpowiedzialni za czyjeś życie. W sensie oczywiście nie przeżyjemy czyjegoś życia za tą osobę. Więc jakby jeżeli jest przestrzeń na to, żeby mówić o Jezusie w taki sposób, który nie jest odrzucany, nie drażni, chociaż czasami to jest dobre, prawda? Ale że jeżeli te osoby chcą to przyjmować, nawet jeżeli są sceptyczne, to trzeba to robić i działać, próbować przynajmniej, bo to jest bardzo trudne. Ja mam wrażenie, że to jest takie wręcz wstydliwe, że po prostu idziesz ich tak jakby do najbliższej rodziny, która cię widziała przez lata w różnych sytuacjach. Czasami jak krzyczałeś, czasami jak po prostu się źle zachowywałeś, można powiedzieć grzeszyłeś, a teraz chcesz im tutaj wykładać o wiarę i Pana Boga. To jest bardzo trudne, ale ja bym została wierna modlitwie, gdybym miała komuś cośkolwiek poradzić, chociaż nie czuję się w ogóle jakby odpowiedzialna do takich zadań, no nie, żeby komuś coś radzić, ale poradziłabym po prostu taką naprawdę modlitwę i wiarę i ogłaszanie po prostu błogosławieństwa nad tym nawróceniem w swojej rodzinie. No i też chyba taką modlitwę po prostu o to, żeby Pan Bóg serce przemieniał tej osoby, która się modli za rodzinę, żeby ona była w stanie to znieść. Bo to jest, mówię, bardzo trudne, aż mi się gdzieś łzy pojawiły trochę w oczach. Bo wiem, jak to jest fajnie, jak jest ten moment nawrócenia i to jest takie cudowne uczucie, a jak tego jeszcze nie ma, to jest tak mega trudne i człowiek by chciał, a się nie da kogoś zmusić do czegoś, do uwierzenia.
Wydaje mi się, że też właśnie wtedy, kiedy modlimy się i za swoją rodzinę i za ludzi, to tak naprawdę ta modlitwa nas uświęca, czego my pewnie od razu nie widzimy, ale ludzie mogą to w którymś momencie zobaczyć i nawet nam jeszcze o tym nie powiedzą, ale oni już widzą, że jest się jakimś innym człowiekiem.
Ja mam taką historię, która jest dla mnie naprawdę takim... Ja widziałam wiele dowodów na istnienie Pana Boga i w sensie wiele rzeczy mi Pan pokazywał, ale to był dla mnie taki hit, że masakra. To było tak, pewnego dnia przyszłam sobie na paznokcie do pani manikurzystki.
Dzisiaj też masz bardzo ładne.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo. W każdym razie właśnie tutaj w mieście Warszawa i przyszłam sobie na te paznokcie przed jakimś ważnym koncertem, bo oczywiście zawsze jakby staram się wtedy mieć takie przyjemności i powinności, że tak powiem. I była tam taka dziewczyna, która przyjęła mnie na te paznokcie, a wiedziałam, że skoro mam robić i jakby paznokcie ustąpił rąk, to zajmie mi naprawdę sporo czasu. Więc pomyślałam sobie, no może będzie się fajnie rozmawiało, zobaczymy. No i zaczęłyśmy tak od słowa do słowa i ja tam mówię, że mam ten koncert, tam się dzielę, akurat to był chyba koncert telewizyjny, więc jakby to było też coś takiego, nie znam cię, ale że można śpiewać w telewizji, no fajnie. I tak w ogóle zaczęłam się dzielić tym doświadczeniem, jak to u mnie w życiu wygląda, co ja w ogóle robię, co ja wykonuję za muzykę. Ona dopytywała mnie o różne rzeczy i ja tak mówiłam, ale widziałam po jej twarzy, że jest tak sceptycznie nastawiona. W sensie, że tak trochę jakby nie dowierzała, trochę by to było dziwne, ale mówię, wszystko mi jedno. W sensie, co o mnie pomyśli, najwyżej będzie myślała źle, ale takie to ma znaczenie. I po prostu mówiłam. Potem zaczęłam jakby przychodzić do świadectw, uzdrowień, różnych rzeczy, że i ona tak dalej słuchała i słuchała. Ja myślałam, że już ma dosyć, ale wyszłam stamtąd tak przestymulowana samą sobą. Byłam tak zmęczona po tej rozmowie, ale miałam ładne paznokcie, chociaż tyle. I mówię sobie, tak pomyślałam sobie, nie naprawdę, że nie, no pewnie tam nic z tego nie będzie, ale mówię, dobra, Panie Boże, zostawiam to Tobie, źle to oceniłam. I wyszłam i zostawiłam ten temat. I za jakiś czas byłam w Warszawie i pomyślałam sobie, że zrobiłam sobie paznokcie. A że siedziałam tu kilka dni, bo nie jestem z Warszawy, aktualnie mieszkam w Łodzi, to mówię, a napiszę o tej dziewczyny, być może będzie miała jakiś termin. No i napisałam, dziewczyna terminu nie miała, wcale się nie zdziwiłam, z dnia na dzień to jest bardzo trudne, ale powiedziała, wiesz co, ja bym się chciała z tobą spotkać, tak fajnie było ostatnio, to ja załatwię, że tam kogoś przyłożę i przyjdź po prostu na tą godzinę wcześniejszą. Mówię, dobra, no to super. Przychodzę do tego miejsca i patrzę po niej, nie, że widzę taki jakiś blask w oku, w ogóle taką radość jakąś bijącą od niej i mówię sobie, może coś się stało, ale w ogóle pomyślałam totalnie ludzkimi kategoriami, że mówię, nie wiem, może znalazła chłopaka, a może coś tam się wydarzyło innego. I naprawdę śmiechem, żartem usiadłam na tym fotelu i ta dziewczyna mówi do mnie, nie chcę zwracać imienia, ale po prostu gdyby tego słuchała, to bardzo serdecznie pozdrawiam. I ta dziewczyna do mnie mówi, nie uwierzysz, co się stało. I ja mówię, no, nie wiem, wzięłaś kredyt. No proszę. Mówię śmiechem, żartem. No nie, no coś ty. Ja mówię, masz chłopaka? Nie, no przestań. Już nie zgadywałam, bo się bałam, co wymyślę, a bałam się, co ona odpowie. I w którymś momencie ona właśnie do mnie mówi, słuchaj, bo potem to ty mówiłaś o Panu Jezusie, o tych świadectwach. W ogóle byłam strasznie poruszona tym, co powiedziałaś. I zaczęłam szukać w internecie, aż mam ciarki, jak to mówię. I zaczęłam szukać w internecie, zaczęłam słuchać Marcina Zielińskiego. I uwaga, mówi do mnie, nie mogłam się powstrzymać, żeby nie pójść na spotkanie z nim w Warszawie. Więc wzięłam współlokatorkę i mówię, jedziemy na to spotkanie. A tym spotkaniu w ogóle nas Pan Bóg poruszył. Ją też dotknął, że ona się nawróciła, ja się nawróciłam. I w ogóle to jest hitem, bo kontaktowałam się z nią dokładnie 2 dni temu. Nie na paznokcie, tylko naprawdę leżała mi na sercu. I mówię, Ada, się zapytam się, czy jakby potrzebuje modlitwy, czy rozmowy, czy czegokolwiek. I zaraz ci powiem też, co usłyszałam. I ona mówi, że wiesz, co jest najlepsze, że ja nie mogę przestać o tym mówić. I ja mówię sobie, zobacz, co zrobiło nasze ziarno. Moje ziarenko, taka gorczyca malutka, wrzucona, jak wykiełkowało, że ona teraz to, kto przychodzi, to ona zaczyna gadać, mówi coś tam i nagle zaczyna mówić o Jezusie. I widzi, że jedne klientki, no tak różnie patrzą na to, a inne klientki są zachwycone i też dołączają jakby do kościoła, nazwijmy to tak bardzo w skrócie. I po prostu ja siedziałam w tym fotelu, ja bym się spodziewała wszystkiego, ale tego się nie spodziewałam. I po prostu to było tak niezwykłe, że pomyślałam sobie, jak z tej mojej otwartości, z tego mojego gadania, gadulstwa po prostu, peplania czasami sobie myślę, Pan Bóg wyciągnął tak wielkie dobro. Mnie to zachwyca. Właśnie rozmawiałam wczoraj z nią, w sensie, czy przedwczoraj, żeby tutaj nie skłamać. I dostałam informację, że wszystko jest w porządku w tej kategorii wiary, że w ogóle się rozwija. I uwaga, że była ostatnio spotkanie w Skierniewicach, czyli we wspólnocie Marcina Zielińskiego i zabrała ze sobą 6 osób. I ja mówię, nie wierzę, nie, po prostu, w sensie dla mnie to jest taka radość. Niezwykłe, co może nasze słowo, jak się rozrosnąć na większą liczbę osób. To jest szok.
Mówię, że co będę się przejmować, czy ktoś co o mnie pomyśli i tak dalej. Ale w danym momencie to, no może zależy, no właśnie, gdzie ty jesteś z wiarą i z Panem Bogiem, ale to nie jest takie wcale łatwe, bo chciałoby się od razu zobaczyć tą reakcję, tą fascynację, że wow, że super ten poklask, ale ty siejesz tylko.
Ja też jakby mam takie pragnienie mówienia o tym, dlatego że w moim życiu było mnóstwo właśnie występów, festiwali, X-Factor, w ogóle współpraca z CGD, z telewizją, z wieloma artystami. Pracowałam z Bobbym McFerrinem, który po prostu uchodzi naprawdę za kogoś wielkiego w świecie artystycznym. Doświadczyłam mnóstwa koncertów, mówię o tym też, pokazuję to gdzieś tam, bo to jest moja radość, więc się chcę nią dzielić. Też imponuję ludziom w pewnym sensie, jak to mówię. A później mówią na przykład, że właśnie to wszystko według mnie jest dzięki po prostu temu, w co wierzę, dzięki Bogu, który zna moje marzenia i pragnienia. I jest to takie źródło ewangelizacji, może przez takie trochę, no nie wiem, nie chcę tego źle nazwać, podziw tego, że to jest łamanie jakiegoś takiego stereotypu, że to nie jest takie coś, taka zaściankowość jakby w pewnym sensie. Chociaż od tego się odchodzi, bo jakby ten chrześcijaństwo moim zdaniem bardzo się rozwija i jest naprawdę w mega miejscu moim zdaniem. To jakby pokazuje się, że możesz być taką osobą czynnie działającą w swoich pasjach też. I że Bóg ci błogosławi na tej drodze. I to dla ludzi czasami jest dziwne, ale pociągające. Żeby sprawdzić, o co to chodzi, jak to, czyli to się tak da. No.
A jak ktoś nie śpiewa w TGD, nie był w telewizji, nie był w X-Faktorze?
Okay. Ja myślę, że każdy ma z nas jakąś taką swoją drogę. Dlatego, że mogę nawet najbliższy przykład podać. To jest moja mama i mój mąż. Moja mama jest fizjoterapeutką. I ona ewangelizuje w swoim gabinecie. Nie była w telewizji, nie śpiewa w TGD. I przychodzą do niej ludzie i ona po prostu zaczyna rozmowę. Też jest gadułą, może chyba większą niż ja jeszcze. I po prostu tak przekazuje Pana Boga. Mój mąż, mimo że jest prawnikiem, ma żonę w TGD, ale nie jest w TGD, ani nie występuje. Chociaż gra pięknie na gitarze, naprawdę. To mówi do przedsiębiorców na przykład. Jest w takiej wspólnocie talent i po prostu tam też Pana Jezusa głosi. Tak dosyć prosto. Wśród ludzi, których po prostu ma też powołanie do tego, żeby być wśród przedsiębiorców, zna się na tym, rozumie ich jakby bolączki i różne rzeczy, więc jakby też wierzę w to, że każdy z nas może w swoim miejscu w życiu mówić do ludzi na swój sposób, głosić Jezusa.
Myślisz, że mówienie o Jezusie to mówienie o Nim, werbalne?
Nie zawsze. To czasami styl życia. To, co mówiłam, żeby ludzie poznali nas po tym, że darzymy się wzajemną miłością po prostu. I no, czasami to jest mega trudne, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale ja czasami od tego, że jesteśmy tylko ludźmi, nie chcę dochodzić do czegoś takiego, że się usprawiedliwiam tylko, bo jestem totalnie fanką pracy nad sobą i ja miałam ogromny problem, przyznaję się tego, z emocjami, ze złością, radzeniem sobie z nią. A teraz naprawdę, jak zaczęłam nad tym pracować, czy terapią, czy w ogóle różnymi, nawet książkami takimi psychologiczno-chrześcijańskimi, czytając je, wdrażając w życie, to ja w ogóle widzę, jak się zmienia moje zachowanie też, że ja chcę coś z tym zrobić i jeszcze wołam do tego Jezusa. Nie robię tego sama, tylko się modlę, Boże, pomóż mi w tym, bo ja nie chcę krzyczeć. Ja nie chcę, kiedy jestem zła, wyżywać się na kimś, wyładowywać, bo to nie jest wzorzec Twojego jakiegośkolwiek postępowania. Ja chcę darzyć miłością, a kiedy są takie momenty, po prostu nauczyłam się odchodzić na bok i trochę się uspokajać, jakoś inaczej wietrzyć te emocje. Więc mówię, totalnie jestem fanką tego, żeby gdzieś tam pracować nad sobą i mieć w tym Jezusa jeszcze.
Co Twoim zdaniem jest najważniejsze w relacji z Jezusem?
Moim zdaniem wierność, bo ja, kiedy weszłam w małżeństwo, to troszeczkę jakby widzę, jak tworzę relacje z moim mężem i jakby czasami trochę to przekładam na relacje z Jezusem. Po prostu tworzenie relacji. I widzę, że trzeba być naprawdę wiernym w wielu rzeczach, żeby ta relacja miała sens i miała ręce i nogi. W takim sensie wiernym postanowieniom, wiernym temu, że nie wiem, właśnie podejmujesz się czegoś i chcesz to wypełniać. Typu, ja mam takie sytuacje. Mąż prosi mnie o to, że wieczorem chciałbym na przykład z tobą od godziny 21 jest tu rozmawiać, być, odkładamy telefony. Jeżeli ja jestem temu wierna, to widzę po prostu, jaki jest tego owoc i że to owocuje na nasze małżeństwo, mimo że to jest dla mnie mega trudne, bo ja oczywiście, że chciałabym wieczorem po pracy usiąść sobie z telefonem, podziubać coś, popatrzeć jakieś głupotki albo nawet popisać z ludźmi, albo coś ważnego posłuchać, ale wiem, że to jest nam potrzebne i że mój mąż tego potrzebuje, więc ja chcę z nim tworzyć relacje. Jestem temu wierna, jeżeli się do tego zobowiążę. I tak samo z Jezusem, moim zdaniem, dlaczego mówię o małżeństwie, o Jezusie? Dlatego, że czasami jest taki moment w życiu, uważam, małżeństwo i wielu relacji, że to byś tak po ludzku i emocjonalnie nie chcę w to wchodzić. Te emocje, czasami jest tak, że...
Bo nic nie czujesz.
Na przykład, no jesteś zjechany po całym tygodniu pracy, nie masz w sobie emocji takiej, nazwijmy to, kochania. W sensie, że jesteś wypluty i chcesz po prostu pójść spać na przykład, albo nie mówić, siedzieć sam na przykład. No ale jakby wtedy się wspinam na wyżyny, bo wiem, że to służy mojemu małżeństwu. To jest bardzo trudne, że jakby emocje to nie jest miłość. Ja o tym często mówię jako psycholog też, człowiek psycholog, że nas troszkę taka popkultura troszeczkę skrzywiła, w sensie jeżeli chodzi o filmy romantyczne. Jak ja zaczęłam być w małżeństwie, to powiedziałam, trzeba w żadnym w ogóle wypadku nie pokazywać młodym dziewczynom filmów romantycznych, bo to tak nie wygląda. Oczywiście w pewnym momencie wygląda, ale to kosztuje pracy. Tak samo z Jezusem. Czasami ja czuję się wypluta, czuję się po prostu zmęczona po całym dniu, albo nie wiem, rano, kiedy mam taki plan wstać, pomodlić się, ledwie żyję, ledwie siedzę, to po prostu czasami, jak widzę, że nie ma innej opcji, bo na przykład pracuję do późna, to po prostu siedzę jak ten trup nieprzytomna, ale chcę tam być. I ja widzę, że to po prostu owocuje spędzanie czasu z Panem Bogiem, dlatego że dla mnie to jest ważne o tyle, że jestem w formacji takiej jezuickiej, i bardzo dla mnie ważne są te rekolekcje ignacjańskie w ciszy, tak raz do roku. Zrobiliśmy ostatnio drugi tydzień z moim mężem, no jakiś czas temu. I widzę, co się dzieje, kiedy zostawiasz wszystko i dajesz czas Jezusowi. Że naprawdę zaczynasz Go słyszeć. To jest niezwykłe, bo ludzie mówią, no jak można to słyszeć? W sensie to się podpina pod jakieś tam skrzywienia.
Jak można tyle czasu w milczeniu wytrzymać?
Na przykład tydzień bez gadania. Ale to jest cudowne, na serio.
I mówi to Marta Ławska.
Oczywiście, ja mówię gaduła, ale kocham ten czas. To jest coś takiego, że w ogóle zaczynasz zauważać cały ten świat, jak Pan Bóg go pięknie stworzył.
I Słowo Boże, jak pięknie przemawia.
Powiem szczerze.
Bóg po prostu w tym jest.
Tak, powiem szczerze, że na drugim tygodniu rekolekcji rozważaliśmy kontemplację, ułożyliśmy taki sposób medytowania Słowa Bożego. Nie chcę tutaj zdradzać, może ktoś będzie jechał, także dowie się, jak pojedzie na takie rekolekcje, ale to jest jeszcze takie głębsze wejście w te obrazy, jakby w te miejsca w Piśmie Świętym, w te sceny. I dla mnie to było coś tak niezwykłego. Mam takie doświadczenie, nie wiem, czy się mogę podzielić, nie? Że po prostu jak tam przyjechałam, to byłam tak duchowo zmęczona i tak fizycznie zmęczona, że w ogóle przyjechałam z takiego cwaniaka, że wiedziałam po prostu, ja wiem wszystko, co nam się wydarzy.
Słyszymy od dzieciństwa tę historię, tę opowieść.
Albo wiesz, ja przeżyłam pierwszy tydzień, przeżyłam fundament, więc mówię, pewnie będzie tak samo schematem, pójdziemy, dobra, że ja tam wrócę, odnowię tą i potem będę się starała to utrzymać. Okej, ja wszystko wiem. I Pan Bóg mnie tak zaskoczył, w takim sensie, sensie, że ja przyjechałam i pamiętam, że rozważaliśmy drogę do stajenki, w sensie Maryi i Józefa, że myśmy brali udział w tej drodze, jakby szliśmy z nimi i po prostu, żeby tam się Jezus narodził. W którymś momencie tam było coś takiego, że komuś tam miałam pomóc w tej wizji, w sensie w tym obrazie. I najlepsze było to, że mi się naprawdę fizycznie, tak życiowo nie chciało. I po prostu ja mówię, mi się nawet w wyobraźni nie chce komuś pomóc w drodze, ja nawet tego fizycznie nie robię. Co się ze mną stało? I już sobie pamiętam moje zaskoczenie, że po prostu jestem tak ociężała duchowo. Jestem zmęczona jakby w takim ferworze walki codziennej. I dopiero mam wrażenie też i takie wspomnienie, kiedy rozważaliśmy narodzenie Jezusa, i było takie coś, że wyobraź sobie, jeżeli oczywiście chcesz, że Maryja daje ci Jezusa potrzymać w rękach. I ja jak już trzymałam tego Jezusa, to po prostu mnie ten obraz rozmiękczył. No, mam ciarki, jak o tym mówię. Po prostu złamał coś w moim sercu. Przełamał ten kamień po prostu, który nas oddzielał jakby od tej Bożej miłości i mnie, a moje serduszko. I zaczęły się wtedy dziać cuda. Ale to był chyba z trzeci dzień, bo też byłam tak mielona, że pamiętam, że to były takie... Naprawdę to jest ciężka praca. Serio, duchowa praca jest ciężką pracą, jeżeli chcesz dobrze ją zrobić. A zazwyczaj staram się, jak już tam jadę i poświęcam tydzień mojego życia, to żeby zrobić to na 200%. W sensie, żeby się zaangażować, nie patrzeć w oczy, nie mówić, być po prostu tylko w Bogu, nie?
Odłożyć telefon.
Total. Nie, w ogóle telefon zostawiam w samochodzie. To nie ma sensu, bo nie mogę mieć przy sobie telefonu. To jest uzależnienie. Trzeba z tym walczyć. No.
A propos walki duchowej, dla mnie uwielbienie często jest miejscem właśnie walki duchowej, ogłaszania Bożego Królestwa, życia w Jezusie i Bożego błogosławieństwa dla mnie, dla mojego życia, dla różnych przestrzeni, dla osób mi bliskich, dla różnych miejsc.
Ja tego doświadczam. Doświadczyłam parę razy w życiu tak bardzo namacalnie tego, jeżeli ja robię uwielbienie, w sensie ktoś mnie zaprasza, ja przychodzę, śpiewam, albo w ogóle organizuję jakiś taki wieczór, jakby nic się w moim życiu nie dzieje, to ja mam serce otwarte na to ogłaszanie, żeby działo się dla ludzi, którzy przyjdą. Że ja wierzę, Boże, że Ty będziesz działał, że się będzie Twoja łaska rozlewać. Jakby to ogłaszam i to się dzieje, no wiemy, że to się dzieje. Ale doświadczyłam dwa razy w życiu chyba tak bardzo mocno, namacalnie, kiedy moja bliska mi osoba zachorowała na depresję, taką bardzo złą, to był bardzo zły czas z jakimiś takimi różnymi epizodami, już pomijając jak było źle, bo było bardzo źle, to ja pamiętam, że kiedy ja wróciłam z mieszkania tej osoby do swojego mieszkania, to po prostu byłam spuchnięta od płaczu, bo płakałam nad tym, bo nie wiedziałam, po prostu musiałam wyrzucić emocje, to jest raz, ale też mówię, Boże, gdzie Ty teraz jesteś? I pamiętam, że się położyłam na podłodze mojego mieszkania, dalej płakałam i nagle do mnie przyszło takie olśnienie, że w ogóle wstawaj z kolan i śpiewaj, po prostu uwielbiaj Pana. I zaczęłam śpiewać, oczywiście zawsze dla mnie takim utworem jest Wznoszę Alleluja, bo to jest pieśń też, która powstała na potrzeby modlitwy za takiego małego chłopca, którego tam życie było zagrożone, którego zresztą Pan Bóg uzdrowił. Więc ja pamiętam, że wstałam i dostałam jakiejś takiej nadziei, że wszystkich też dookoła byłam w stanie podźwignąć tej sytuacji, te słowa. I jakby skończyło się to tak, że ta osoba została uzdrowiona, w sensie, że ona wyszła z tej depresji. Jak wiem, jak to cały proces choroby wygląda, to naprawdę bardzo szybko. To był taki pierwszy moment tego, że ja byłam zaskoczona, co ja robię. Mówię, dlaczego ja leżę? Przecież ja muszę wstać, ja mam Boga zwycięzcę ze sobą. Dlaczego ja leżę? Nie? I mówię, okej. Okay. Więc ja wstałam, zaczęłam się modlić. A drugim takim momentem to było choroba właśnie mojej chrześnicy. Siadły jej zupełnie nerki. Miała dializę, mając 1,5 roczku i to był taki czas, z którego uważam, że Pan Bóg nie zrzucił na nas tego zła, bo ktoś powie, że Pan Bóg dał na tą chorobę. Nie, Pan Bóg nie daje chorób. To jest ważne, żeby to usłyszeć. Ale jeżeli ona się już wydarzyła, to Pan Bóg naprawdę wyciągnął z niej wszystko to najlepsze, co tylko mógł i był z nami cały czas. Wierzę w to mocno, bo to były 2 miesiące walki, niepewności, zagrożenia życia i... No, będę płakać. Staram się nie. To były 2 miesiące, kiedy ja chodziłam z imieniem Jezus non-stop. Nagrywaliśmy płytę z TGD w ogóle wtedy, Kolędy Świata, kolejną edycję. Ja pamiętam, że po prostu cały czas to imię Jezus było w moich ustach i cały czas się modliłam, organizowałam modlitwy całodobowe. To był niezwykły czas. Zobaczyłam, jak wiele osób zgromadziłam przez to, że ewangelizowałam przez lata. Zaczęłam od najmłodszych lat, kiedy potem jeździłam na przystanek Jezus, brałam udział w różnych inicjatywach, zrzeszałam sobie po prostu znajomych, modliliśmy się razem, to ja po prostu pamiętam, że w tym momencie, kiedy Marysia zachorowała, to ludzie po prostu sami zrobili akcję modlitwa za Marysię, nie? Hashtag w ogóle, że można było się podłączyć. Potem modliliśmy się naprawdę 10 dni, 24 godziny na dobę. Każdą godzinę byli ludzie, którzy wstawali o trzeciej, rozumiesz, żeby się modlić, o drugiej, o czwartej. Ja byłam wykończona, bo oczywiście byłam między w różnych sprawach, oczywiście jeździłam do nich, wracałam do mojej siostry, do szpitala, do Marysi, więc ludzie mi pomagali. I pamiętam wtedy takie coś, że ja miałam takie momenty, gdzie śpiewałam też znowu Wznoszę Alleluja i różne inne pieśni uwielbieniowe wznosiłam, ale pamiętam, coś też podzielę, taką modlitwę i też czasami o niej mówię, mówię o tym świadectwie, kiedy dowiedziałam się, że Marysia nie dość, że ma HUS tak zwany, czyli właśnie tam chodzi o niewydolność nerek spowodowaną bakterią E. coli, tylko taką inną, specyficzną, nie taką zwykłą, która gdzieś tam w naszym organizmie sobie lawiruje, plus zaraziła się COVID-em w szpitalu, bo to był czas jeszcze, kiedy tam było to i ciężko jej się oddycha, dostałam informację. Że nie dość, że wymiotuje, nie dość, że miała, to jest straszne, ale chcę to powiedzieć, że miała operację, żeby włożyć jej też cewnik w brzuszek do dializ. Po prostu dramat, istny dramat. Jak usłyszałam, i tak, to była wielka walka i to było coś, że mam wrażenie, że to uderzyło w najczulszą strunę, jaką tylko mogło. Bo gdyby to był ktoś inny, to też by było bardzo trudne z mojej rodziny. Ale Marysia to jest po prostu dla mnie złoto. I w sensie to jest ktoś, kto jest moja córka chrzestna, więc jakby też czuję za nią odpowiedzialna też tak duchowo. Usłyszałam, że nie może oddychać, a ja choruję na astmę od dziecka, więc wiem, co znaczy nie móc oddychać. I pamiętam, że jechałam autem z nagrań TGD i znając Jezusa tyle lat, doświadczając mnóstwa uzdrowień, mnóstwa, po prostu widząc Jego działanie, ja darłam się, krzyczałam: Jezu, jeżeli w ogóle nas widzisz jeszcze, to się wreszcie objaw, bo po prostu nie zniosę tego. Ja wiem, mówię, że Bóg nie daje cierpienia, ale dosłownie miałam też takie słowa, bo są bardzo mocne. Chyba mówię to dlatego, że od tamtej pory miałam takie przekonanie, że może Pan Bóg się na mnie obraził za to, ale wierzę, że nie. Mówiłam: Boże, po prostu mało Ci, że ja się duszę całe życie, a teraz ona nie może oddychać? Jechałam, krzyczałam, płakałam. I pamiętam, że jak dojechałam do mojego męża, bo już wtedy mój mąż przyjechał do Warszawy, bo nie byłam w stanie sama sobie poradzić wieczorami, dostałam telefon, że zaczęła Marysia dobrze oddychać, że zaczęła lepiej oddychać i już miałam takie okej, dobra. I następnego dnia w ogóle, bo ona miała czerwone gardło, miała gorączkę, nie? Miała takie trzy objawy tego COVID-a, to pamiętam, że usłyszałam rano, jak się obudziłam. Zawsze bałam się odbierać telefonu, co jeszcze usłyszę. Ale odbrałam i usłyszałam, że gardło jest różowe, nie ma gorączki, Marysia oddycha normalnie. I ja po prostu dzisiaj na, że tak powiem, uszach wszystkich mówię: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, bo to jest też dla mnie taki znak, że Bóg naprawdę nas słyszy. No i tak o. Jeszcze tutaj dopowiem tylko, że Marysia jest dzisiaj zdrowa, zupełnie zdrowa. Przeżyła wielki trud. Ja wiedziałam jako psycholog, że może mieć po tym różne traumy, bo to było bardzo trudne i to był bardzo długi czas w szpitalu i takiego strachu i lęku, ale modliłam się też: Panie Boże, Ty możesz wszystko, wszystko, kropka, nie, tam nie ma żadnych gwiazdek ukrytych. I mówię: Ty możesz wszystko, więc modlę się, żeby to nie miało wpływu na jej życie. I wierzę w to, że te ślady pamięciowe po prostu zanikną z czasem. Miała taki ogromny problem z kontaktem z innymi dziećmi. Bała się ich, jakby uciekała. Jak była ze mną, to przychodziła do mnie, ciociu. Jak była z mamą, to do mamy. I ostatnio zaczęłam się za nią modlić. Mówię: Panie Boże, pomóż jej być otwartą do ludzi, nie bać się tych ludzi. Pomóż jej, Panie Boże. Modliłam się o to. I naprawdę zaszła ostatnio jakaś dziwna zmiana, że jest tak odważna, taka gaduła się z niej zrobiła. Można to podpinać pod wszystko, co ludzkie, ale ja wierzę w to bardzo mocno, że po prostu Pan Bóg ją prowadzi i jest ogromnym światłem dla naszej rodziny, bo też bardzo wiele rzeczy się wyprostowało dzięki tej sytuacji. Pan Bóg wyciągnął z tego ogromne dobro, ale to była próba ognia po prostu dla mnie i mojej wiary, ale nie miałam żadnych takich pomysłów, żeby się obrażać na Pana Boga, bo wiedziałam, że On jest z nami, a nie zsyła na nas to nieszczęście, tylko że dzięki Niemu z tego wyjdziemy, chociaż mieliśmy na uwadze, kiedy było bardzo źle i było zagrożenie jej życia, leżała na intensywnej terapii, że może być decyzją Pana Boga, że ją zabierze. I to było na maksa trudne. spotykam się z tym, no, że my myślimy, że jak będziemy uwielbiać i ogłaszać i w sensie ten, to się tak musi stać, Pan Bóg musi to zrobić. Właśnie chcę powiedzieć, że nie. Wierzę w to, że Pan Bóg, mówię, zna nasze serca, chce naszego dobra i ja jestem za tym, żeby się domagać tego uzdrowienia, uwolnienia w imię Jezusa Chrystusa, bo to nam Pan Bóg zostawił w Piśmie Świętym. Ale zostawiać jakby decyzję Bogu, bo On wie najlepiej, mimo że czasami po ludzku dla nas to jest mega nie do przyjęcia czasami niektóre rzeczy.
Jaki jest Twój Bóg?
Wszechmogący. Jest, mój Bóg jest potężny, wiesz? Ale czasami jest też delikatny, to zależy od czasu. Ale jak śpiewam, jak uwielbiam Boga, to we mnie jest dramatyzm chyba jakiś, w sensie taka waleczność, mówię o tym.
Że ja lubię serce.
Tak, że mój Bóg jest potężny. Nie. Że dużo osób może postrzegać, że taką jakąś delikatność i naiwność gdzieś tam, w sensie zwłaszcza niewierzących, ludzie tego nie wiedzą, że po prostu mój Bóg to jest lew Judy i po prostu jest potężny. Dlatego ja bardzo kocham to głosić i nie przestanę.
Marto, bardzo, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie, bardzo. Za to wszystko, czym się podzieliłaś. Masa rzeczy nie była łatwa.
nie była. Ale kocham to mówić, bo to jest sama prawda. Tu nie ma żadnej ściemy. I czasami mam jakiś wstyd w sobie, jeżeli chodzi o to wygrażanie się do Pana Boga w tym samochodzie, bo to była bardzo mocna scena z mojego życia. Ale naprawdę to była taka bardzo szczera rozmowa przyjaciół, typu ogarnij się, pomóż mi. I wierzę, że Bóg, mam nadzieję, że jak się kiedyś spotkamy, to powie, że nie jest obrażony. Ja nie czuję tego tak. I może to jest też taki drogowskaz, że czasami trzeba naprawdę przedstawić swojemu przyjacielowi, Panu
Bogu.
Być
prawdziwym.
Tak, być prawdziwym, a nie gdzieś tam coś grać. Amen.
Amen. Dzięki wielkie jeszcze
dziękuję
raz.
Dziękuję bardzo.
Błogosławię na to wszystko, co przed Tobą. Amen. I dziękuję za to wszystko, co za Tobą.
Tak, zapominam o tym, co jest za mną. Z wiarą sięgam po to, co przede mną. To złe, Amen. Ale mówię, z każdego trudnego doświadczenia jestem pewna, że Pan Bóg jest w stanie wyciągnąć dobro.
A my inspirujmy się tak tym jest. Życiem w Panu Bogu.
Alleluja.
To była Marta Ławska-Zawadzka.
Dziękuję bardzo.
Ludzie nowej kultury.